Kulturalne Lubuskie.
Janusz Kuński, dzień dobry Państwu. W Kulturalnym Lubuskim proponujemy dzisiaj rozmowę z profesorem Jerzym Bralczykiem, trzecią część spotkania z Marylą Ścibor-Marchocką, autorką powieści Sprawiedliwi o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej oraz wywiad z aktorką Grażyną Barszczewską, znaną m.in. z roli Niny w znakomitym serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Z ponad 2,5-wiecznej para kolekcji niby antycznych przedmiotów, skądinąd przeważnie rupieci, nie pozostało na zbyt wiele, jednakże spod wpół zniszczonych szpargałów ze słabo dostrzegalnym tekstem, niemalże nie do rozszyfrowania, spoza na wpół zniszczonych roztruchanów i pucharów, wyłaniały się rzeczy na pozór mało interesujące, lecz dla znawcy całkiem cenne. To fragment lubuskiego dyktanta autorstwa profesora Jerzego Bralczyka, które odbyło się w Zielonogórskiej Bibliotece Wojewódzkiej przed kilku miesiącami, co prawda, ale po zmaganiach profesor spotkał się z publicznością i mówił, jak zazwyczaj, zajmująco i dowcipnie. Rozmawiała z profesorem Agnieszka Sobiak z Zielonogórskiej Książnicy.
Specjalnie pana profesora przedstawiać nie trzeba.
Ale trochę tak.
Ale ja zrobię to zrobię to w sposób nie książkowy, ale bardzo oddający osobowość i działalność.
A skąd pani wie?
Powiem tak, jestem dziennikarzem, dla którego informacja jest towarem. Poszperałam trochę.
Dobrze, ale to bardzo oddaje to naprawdę, to co pani powiedziała?
To co powiem.
To oddaje to, o czym pani mówiła?
Pana
to osobowość. Moje osobowość moją?
Tak.
To ja wiem chyba lepiej, co oddaje.
Proszę posłuchać, a później się pan profesor ustosunkuje.
A będę się mógł czepiać po drodze?
Oczywiście, wtedy to jest polemika. No. Wirtuoz słowa.
O, już się czepiam, prawda? Bo nie wypada tak mówić.
Miłośnik komunikacji słownej.
Miłośnik to jest też podejrzane, to po pierwsze. A po drugie, ja nie lubię słowa komunikacja. Komunikacja to jest taka wymiana informacji właściwie. A ja, jeżeli coś lubię, to wymiany myśli, poglądów, może nawet nazwać to porozumiewaniem się. Byłoby dobrze, a komunikacji to ja nie jestem miłośnikiem.
Czyli rozmowy, efektywnej
i efektownej rozmowy. Nie zawsze, najlepsza jest taka rozmowa, w której ja dużo mówię, to taką rozmowę cenię przede wszystkim.
A jak powiem panu profesorowi, że mówi się, że ma pan czarny pas w językoznawstwie.
W językoznawstwie
tak.
Są pasy?
Spotkałam się z takim określeniem.
A poza tym językoznawstwo, proszę państwa, to sugeruje po pierwsze znajomość wielu języków, ja znam jeden, może nieźle, ale jeden głównie, tymi innymi nie jestem dostatecznie zaprzyjaźniony. Julian Tuwim, który był rzeczywiście mistrzem języka, mówił, że jest znawcą języka, ale nie językoznawcą. On niespecjalnie lubił chyba nawet językoznawców. Zaproszono go do pisania, czy do konsultacji prawdopodobnie, przy pisaniu wielkiego słownika Doroszewskiego, to były lata 50. Początek właściwie i on przyszedł na pierwsze spotkanie i potem napisał jeden z najśmieszniejszych tekstów, jakie znam. To była trochę parodia hasła słownikowego, mianowicie słowa e. Proszę znaleźć, to chyba jest nawet w internecie, e Tuwima. I to jest naprawdę coś rozbrajającego. On tam tak kpił z językoznawców, którzy właściwie nie tyle może rzeczywiście znają język, co uważają, że się znają na języku. Ja kalam trochę swoje gniazdo w tej chwili, ale językoznawcą nie czuję się tak naprawdę. Jestem polonistą z wykształcenia, znam język polski chyba jakoś. I bycie językoznawcą trochę mnie zawsze peszy.
Pan profesor jest autorem książek. To są książki nie tylko językoznawcze, jakbyśmy się spodziewali, ale...
Któż by się spodziewał?
Wizerunkowe.
Jakie?
Wizerunkowe.
A tego to już bardzo nie lubię nawet. No kiedyś mówiono, oczywiście jak cię widzą, tak cię piszą, ludzie dbają o swój wizerunek, ale by się chciało, żebyśmy się kontaktowali nie z wizerunkami ludźmi, tylko z ludźmi, prawda? Teraz ludzie dbają o swoje wizerunki, a nie o siebie. I obawiają się, że ich wizerunek jest gorszy niż oni sami, podczas gdy kiedyś, jak sądzę, chciałbym sądzić, nie myślano tak wiele o własnym wizerunku. A teraz są specjalne szkoły kreowania wizerunku.
No,
PR to już jest absolutnie zaakceptowany. No, właściwie retoryka dotyczyła tego, żeby mówić w sposób, który pokazuje nas z najlepszej strony. Ale nie myślano o tym. Teraz już się myśli na którymś kolejnym piętrze, jak kształtować własny wizerunek. Jak ja bym przez cały czas myślał tylko o tym, jak kształtować swój wizerunek, no to co ja bym powiedział? Pamiętam taką kampanię wyborczą, też prezydencką dawno temu, gdzie zapytano pewną panią, która była taką szefową sztabu jednego z kandydatów na prezydenta. I ona mówi, pytają, jaki ma pomysł na tę kampanię. I ona mówi, będziemy starali się pokazać kandydata takim, jakim on naprawdę jest. Taki pomysł był. Jeden z wielu zresztą, bo można go pokazać na różne sposoby. Ale tu okazywało się, że pokazywanie tego, jakim naprawdę jest, jest tylko taktyką. No, ja bym chciał być takim, jakim naprawdę jestem, ale kiedy się włącza mówienie o wizerunku, to już trochę mi się to przestaje podobać. Więc właśnie, takie słowa jak komunikacja, jak wizerunek, tutaj jeszcze inne były słowa też użyte, są charakterystyczne dla tego, co jest teraz. No, ja jestem, jak Państwo widzą, raczej z ubiegłego wieku, pochodzę nawet z pierwszej połowy ubiegłego wieku. No i my woleliśmy chyba porozumiewanie się niż komunikację.
Rozmowę.
I nie kształtowanie wizerunku, tylko od biedy jeszcze pokazanie się jakoś tam komuś coś. Nie?
To może, żeby zamknąć ten definicyjny blok, ja zacytuję jedną z osób. Wszystko wskazuje na to, że Bralczyk na pierwsze ma profesor.
Kiedyś nawet sam tak żartowałem. Nie przepadam za swoim imieniem. W moim pokoleniu Jerzych było niezwykle wielu, podobnie jak Andrzejów zresztą. W naszej klasie było czterech akurat, że przez pewien czas używałem właśnie wyłącznie nazwiska. Na studiach też podpisywałem się tylko nazwiskiem. Przyjaciele do mnie mówili Bralczyk, bo to dość poręczne i oryginalne. O ile Jerzych było mnóstwo, to Bralczyków nie tak wiele. A wolałem zawsze się jakoś wyróżniać. Dlatego też na pierwsze przybrałem sobie profesor. A poza tym w moim wczesnej młodości, a może nawet w dzieciństwie, miałem trzech takich bohaterów, profesorów i bardzo chciałem być profesorem. Pierwszym takim profesorem był może niektórym z Państwa znany profesor Filutek w przekroju. Jak ja lubiłem tę postać. Nawet nie wiadomo, czego on był profesorem, ale był profesorem. Drugi profesor też był z przekroju. To był profesor jeszcze chyba mniej pamiętany dzisiaj, Szaniawskiego, profesor Tutka. Potem nawet nakręcono taki miniserial, gdzie Tutkę grał Holoubek. I ten profesor Tutka ze względu na swoją powściągliwość, łagodność, wyrozumiałość i wiele jeszcze innych cech, też był bohaterem mojej wczesnej, bardzo wczesnej młodości, prawie dzieciństwa. Trzeci profesor jest już bardzo mało znany, bo to był właściwie termit. Był bohaterem książki Stefana Temersona, wykład profesora Mmaa. Nazywał się Mmaa właśnie, co być może dla termita było nazwiskiem zupełnie przyzwoitym. To jest oczywiście przypowieść o ludziach, nie o termitach, ale ten profesor Mmaa skupiał w sobie wszystkie te cechy, które ja chciałem mieć. Tych trzech profesorów, czyli profesor Filutek, profesor Tutka i profesor Mmaa, wyznaczyli mi pewien cel, zostać profesorem. Zastanawiałem się, czego profesorem i wyszło mi, że najłatwiej będzie na polonistyce. Nie wiem, czy to było łatwo, może gdzie indziej byłoby równie, a może nawet jeszcze bardziej łatwo, no ale już tak się złożyło, czytałem dużo książek, dużo umiałem wierszy na pamięć, co bardzo też lubiłem, jak Państwo będą chcieli, to mogę jakś powiedzieć wiersz z pamięci. No i pomyślałem, że jak ja już tak dużo umiem na pamięć, to może będzie dobrze z literaturą. Poszedłem na tę literaturę, bo myślałem, że idąc na polonistykę pójdę na literaturę, że będę coś pisał na przykład. I już na pierwszym roku polubiłem język jako język. Pomyślałem sobie, co tam będę się wydawał w różne teksty już napisane przez kogoś. Trochę o zasadach pisania tych tekstów się dowiem. I to językoznawstwo, czy też raczej język po prostu, wiedza o języku, nauka o języku naprawdę jest dla mnie czymś niezwykle bliskim. Do tej pory jeszcze staram się, kiedy widzę jakiś tekst, to może nawet bywa przekleństwo, patrzeć na tekst przez język, a nie od razu, co on znaczy, ten tekst. Czasem to bardzo pomaga, bo widzę napis i nie tylko interesuje mnie przesłanie ogólne, czy myśl tam zawarta, ale też jak to zostało sformułowane. Co prawda czasami trafiam na takie teksty, które są trudne do zaakceptowania, ale tym lepiej, bo mogę się jeszcze bardziej nad tym pozastanawiać.
Kulturalne Lubuskie. Za chwilę trzecia część relacji ze spotkania z Marylą Ścibor-Marchocką, pisarką, autorką powieści Sprawiedliwi o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Tym razem autorka przybliża historyczne tło opisywanych przez nią tragicznych wydarzeń na Wołyniu.
Upadek państwa polskiego w 1939 roku dla wielu oznaczał jakieś wyrównanie rachunków domniemanych krzywd. Zdarzały się na samym początku w 1939 roku, jednak się zdarzały mordy na Polakach, właśnie przez Ukraińców zrobione. Białorusini szemrali, ale nie zrobili krzywdy raczej. Litwini potrafili zrobić krzywdę. Zawsze w takich sytuacjach łatwiej jest złodziejom, łatwiej jest bandytom, łatwiej jest jednostkom, które nie mają jakichś hamulców moralnych. I to się nakręca. To jest sytuacja, która sięga według mnie dużo dalej. To nie jest tylko kwestia 1939 roku. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo w czasie zaborów, na to austriackie dziel i rządź, bo bardzo dużo w tym konflikcie zawdzięczamy Austriakom, którzy bardzo antagonizowali Ukraińców z Polakami. Między innymi również starali się to robić poprzez wiarę. Alfabet ukraiński, jak dzisiaj się na nie patrzymy, ma takie dziwne literki. A dlaczego? A dlatego, że Austriacy opracowali Ukraińcom alfabet, ale opracowali go w Czechach, w Pradze. Więc oni mają literki czeskie, niektóre, żeby nie polskie. A co Austriacy potrafią zrobić w dziedzinie skłócenia, to zwłaszcza pod Krakowem wiemy, prawda? Kłania się tu rabacja Szeli i równie okrutne mordy, tym razem dokonywane przez naszych kochanych polskich chłopów na dworach również polskich. Ale to była robota austriacka. Oni byli mistrzami intrygi. W zaborze rosyjskim z kolei, który też dotyczy części Ukrainy, prawo zabraniało w sposób naprawdę bardzo twardy jakiejkolwiek współpracy pomiędzy na przykład dworem i chłopstwem, jakiejkolwiek pomocy socjalnej. Za to się szło na Sybir. Oczywiście istniały jeszcze rachunki, jakby ktoś powiedział, krzywd wcześniejsze, ale z nimi to myśmy sobie jakoś radzili, a poza tym radzę popatrzeć na historię troszeczkę szerzej. Jak rozmawiam z Ukraińcami, oni mówią, abyście nas okupowali. Ja mówię, kiedy? No pierwsza zasadnicza sprawa, całe Podole i Lwowskie to przyszło do nas jako posag królowej Jadwigi. To jaka okupacja? Wołyń przyszedł do nas razem z księstwem litewskim. Jaka okupacja? Co więcej, jedyni książęta to byli Piastowie, a wszyscy ci magnaci, którzy potem pomogli, że tak powiem, rozpaść się Rzeczpospolitej, to wszystko z tamtych stron, a że się spolonizowało, no trudno. Więc takie rozmowy ich rozwalają kompletnie, nie mówiąc już o pytaniu, co robił Rusin na polskim tronie, czyli Wiśniowiecki. Bo my i oni musimy spojrzeć na tą historię jako na historię pierwszej Rzeczpospolitej i tego, kiedy byliśmy naprawdę silni. Byliśmy silni, kiedyśmy współpracowali. Nie uciekniemy przed Ukraińcami, mamy ich w każdym miejscowości, w każdej wsi pełno. Natomiast stosunek do sprawiedliwych. Boją się ludzie pokazywać, boją się nadal opowiadać, wskazywać miejsca, w których na przykład były polskie wioski. Zdarza się, że na tych naszych krzyżach, które są gdzieś postawione, nie jest ich zbyt dużo, ale że Ukraińcy wieszają swoje ręczniki, te takie modlitewne, i się przy nich modlą. Jeżdżąc na Ukrainę, jeździłam sama, bez żadnej obstawy. Nigdy nie ukrywałam, czego szukam i co piszę i co, na czym mi zależy. Mówiłam o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Oczywiście spotykałam się czasem z twierdzeniem, że to nie UPA mordowało, tylko przebrane NKWD albo różnymi innymi bzdurnymi historiami. Natomiast nigdy nie spotkałam się z agresją. Jeździłam nie samochodem, a rejsowymi, zwykłymi autobusami, takimi od miasteczka do miasteczka, jak jeżdżą na Ukrainie. Człowiek w niego wsiada, to się dziwi, że tam kozy nie ma i kury i modli się, żeby się nie rozleciał. Nigdy nie spotkałam się z agresją. Jak już napisałam tą książkę, wydrukowałam, pokazałam ją, że ona jest, wysłałam kilku znajomym Ukraińcom. Oni wszyscy ją chcieli, po pierwsze. Jeden z nich mi napisał, cieszę się, że ktoś pisze o prawdziwych bohaterach ukraińskich. Myślę, że to też jest klucz, bo jeżeli oni się mają na miejscu przyznawać do czegoś, to może być im trudno, skoro przez tyle pokoleń i tyle czasu się nie przyznawali, a dookoła jest taka trochę dziwna atmosfera. Widać biedę i widać takie kompletne opuszczenie, bo wszyscy, którzy są młodzi, silni, zwarci i gotowi, to oni wszyscy albo walczą w Donbasie, albo są po tej stronie granicy na robotach. Jedna rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, odezwało się do mnie kilka, powtarzam, łacińskich, nie grekokatolickich, ale księży z Ukrainy, Ukraińców, i im zależy, żeby ta książka była przetłumaczona na ukraiński. Mówią, że to jest dla nich bardzo ważny materiał duszpasterski. Ja nie wiem, czy mi się uda zdobyć pieniądze na przykład z Narodowego Centrum Kultury, bo oni dają, ale ja muszę mieć wydawcę po stronie ukraińskiej. Na razie to wszystko szukam, sprawdzam, może się uda. Ja bym chciała, żeby książka była nie tylko po ukraińsku, ale i po angielsku. I to nie dlatego, że marzy mi się Nobel, ale dlatego, że po prostu są olbrzymie diaspory ukraińskie na świecie i poza tym świat o zbrodni wołyńskiej nie wie. A diaspory są bardzo dobrze zorganizowane i tutaj też drobna rzecz. My mamy w oczach to, co się działo z nami po wojnie, czyli po prostu ściganie Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast UPA zareagowała inaczej, widząc zresztą to, co się prawdopodobnie to, co się działo z nami. I tu mówię czysto o UPA, nie o, o zwykłych Ukraińcach, prawda, którzy do tego UPA nie należeli, bo tych była większość. Ale UPA już na terenie Polski miała wydany rozkaz. Ci, którzy są kompletnie umoczeni i rozpoznawalni, mają siedzieć w bunkrach i tłuc się, dopóki ich nie zabiją. Ci, którzy są inteligentniejsi, bardziej rzutcy, zdolni, a zwłaszcza młodsi, mają iść na emigrację i tworzyć tam materiał biologiczny i struktury. A ci, którzy są tacy sobie, no, zwykli, no to niech się roztapiają na ziemiach odzyskanych. I tak została rozwiązana ukraińska powstańcza armia. W odróżnieniu od naszego AK, które było bardzo często samotni, byli ci żołnierze w podejmowaniu wszelkich decyzji.
Grażyna Barszczewska ma na swoim koncie ponad 200 ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych, ale także liczne kreacje w Teatrze Polskiego Radia. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Zadebiutowała w roku 1970 w Teatrze Ludowym rolą Niny w spektaklu Czajka, Czechowa. Zbliża się 50. rocznica jej pracy scenicznej, okazja do podsumowań i refleksji. Publiczność zapamiętała ją m.in. z roli Niny w serialu Kariera Nikodemadyzmy, gdzie partnerowała Romanowi Wilhelmiemu. A jaka postać teatralna łączy panią Grażynę z Gorzowem? O tym aktorka opowiedziała w rozmowie z Izabelą Patek.
Jak pani wspomina egzaminy do szkoły teatralnej i swoje początki w zawodzie aktorki?
Ja byłam faworyzowana w pierwszym podejściu i szczęśliwym, bo od razu właściwie zostałam przyjęta na studia, więc myślę, że to było dosyć zabawne zjawisko, podczas gdy moje koleżanki, już wiele z nich było po doświadczeniach filmowych, teatralnych, z rodzin aktorskich. Ja natomiast byłam takim dzieckiem kompletnie zielonym. I myślę, że właśnie to było interesujące dla komisji rektora ówczesnego Jana Kreczmara i komisji, która zobaczyła taką dziewczynkę z długimi warkoczami na płaskim obcasie, w grubych rajstopach, w białej bluzce, granatowej spódnicy i jednocześnie mówiąca głosem, jak to potem powiedział dyrektor Teatru Polskiego Radia, no, wielka osobowość Juliusz Awicki, głosem nieznoszącym sprzeciwu, mówiącym dużym głosem, bardzo takim agresywnymi strofami Majakowskiego czy innych rewolucyjnych strof. Głosem nieznoszącym sprzeciwu recytowałam jakieś rewolucyjne strofy. Przez nikogo nie byłam przygotowywana, nie byłam wytresowana przez żadną siłę fachową czy niefachową. I myślę, że to było moim atutem. że to właśnie było takim elementem, który powiedział, że to dziwne dziecko, bez cienia oczywiście makijażu, takie serio, bardzo serio, no to musiało być zabawne, ja chciałabym to zobaczyć, ale jak sobie teraz patrzę z perspektywy lat, to myślę, że to musiało ich zdziwić. I taki był ten debiut, szczęśliwy, a potem było pożegnanie ze Szkołą Warszawską. To pod koniec roku, ja właściwie zorientowałam się, że będę miała tam marnie pod koniec ostatniego semestru i sama się usunęłam i zdecydowałam, że będę zdawać po raz drugi do szkoły krakowskiej, no z takim wilczym biletem, co by to nie mówić, prawda? Z taką opinią, bo tego się nie dało ukryć, z taką opinią, że zostałam relegowana ze szkoły warszawskiej. Więc to był decydujący, to był ważny krok, ale ja to podkreślam i to absolutnie nie jest bicie piany, że to mi się bardzo przydało w życiu zawodowym i w ogóle w życiu. Bo to jest dobrze, że taki młody człowiek wie, że nie jest łatwo. Jeśli chce się sobie udowodnić coś, to trzeba się naprawdę bardzo głęboko zajrzeć w siebie, czego się chce i czy nas stać na tą ciężką pracę.
W krakowskiej szkole teatralnej z jakimi profesorami się pani zetknęła, czego panią nauczyli?
Do tej pory żyje pani Halina Kwiatkowska, postać znana nie tylko jako aktorka, ale także no, wielka przyjaciółka Jana Pawła II. Była moją profesorką, uczyła nas piosenki, ale też bardzo mi się tak ciepło zapisała, ponieważ tak nas edukowała serdecznie, rodzicielsko. No bo przecież tacy młodzi ludzie, 19-letni, to im się wydaje, że wszystko wiedzą, a jeśli ktoś potrafi wnikliwie spojrzeć i powiedzieć to w taki sposób, nawet niepopularne problemy, trudne, czy dać uwagę, żeby nie obrazić kogoś, nie zranić, prawda? To jest trudne, ona to potrafiła. Moim opiekunem roku był rektor Fulde, wspaniały człowiek teatru, wielki rzemieślnik, mówię tu wielkimi literami, który też nauczył nas, studentów, dyscypliny i takiego poważnego podejścia do pracy. Asystentem Fuldego był Marek Walczewski. Cudowna postać, wspaniały kolega, wspaniały artysta. I także jego spojrzenie na aktorstwo bardzo mi dużo dało i te zajęcia, które Marek prowadził z nami, kontakty także już potem prywatne, to wszystko się nanizuje na życiorys aktora, bo właściwie im dalej w las, to te nasze kwalifikacje rosną, bo przecież my, no nie chcę tutaj jakichś takich górnolotnych porównań dawać, ale my jesteśmy taką bryłą, która oblepiona jest i oblepia się z latami emocjami, doświadczeniami trudnymi, złymi, dobrymi, a to przecież buduje nasze emocje. My z tego potem korzystamy. Przypomina mi się taki wywiad, który czytałam, który był przeprowadzony z jakimś wspaniałym aktorem przedwojennym, po wojnie to zostało realizowane, który grał Lira. I jeden z recenzentów zapytał go, no wie pan, ale pan gra tego Lira, jest tam rok 47 czy 48, ale pan jakoś tak jest taki skupiony, pan nie wyrywa sobie włosów z głowy, nie krzyczy, nie płacze rzewnymi łzami. A on powiedział, wie pan, w czasie okupacji moja cała rodzina wyleciała przez komin krematorium, to po tych doświadczeniach, co ja mam sobie rwać włosy z peruki tego Lira? Więc mówię to dlatego, że nasze życie prywatne także nas kształtuje w tym zawodzie. Myślę, że w żadnym innym nie, bo powiedzmy księgowa w miarę wzrastania rozwija się w swojej wiedzy, prawda, w możliwościach, nie wiem, technicznych, jako osobowość, to już nie ma żadnego znaczenia, nie przekłada się to na jej pracę.
Nie sposób nie zapytać o pani spotkanie z Ireną Byrską. Jesteśmy w Gorzowie i tutaj w Gorzowie bardzo sobie cenimy państwa Byrskich, Irenę i Tadeusza. Tutaj znajduje się archiwum państwa Byrskich w Bibliotece Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Tam są niezwykle cenne dla literatury polskiej i historii teatru teksty, właśnie listy tychże państwa do innych wybitnych osób. Państwo Byrscy bardzo wielką wagę przykładali do przechowywania pamiątek, łącznie z tym, że przechowywali na przykład kwitki odbioru paczki czy nadania paczki, kiedy Czesław Miłosz przesłał im ze Stanów Zjednoczonych paczkę cytryn w stanie wojennym, to jest również pokwitowanie tej paczki. Także bardzo sobie cenimy państwa Byrskich i nawet mamy scenę imienia Ireny i Tadeusza Byrskich, dużą scenę teatralną. Jakie było pani zetknięcie z Ireną Byrską, która reżyserowała sztukę, w której pani debiutowała?
Ja sobie poczytuję to za wielkie wyróżnienie losu i zaszczyt, że mogłam spotkać w pracy właśnie z panią Ireną Byrską, a tym samym i z tym wspaniałym artystycznym małżeństwem, potem także z ich dziećmi już w Warszawie. No właśnie, historia teatru, to wielka karta historii teatru. Państwo Byrscy, pani Irena Byrska, która reżyserowała Czajkę Czechowa, w której debiutowałam jako Nina Zaryczna, jeszcze będąc wtedy na studiach w Krakowie. Moje wspomnienia są bardzo ciepłe i do stosunku pani Byrskiej do mnie. Ja traktowałam ją jak taką kochaną babcię, której już nie miałam swojej, taką właśnie artystyczną, ale także była tak serdeczna, że reagowała, no troszczyła się o mnie, no jak właśnie, jako taką młodą debiutantkę, na której jej zależało i to się czuło. Myślę, że rodzaj takiego dobrego rysu pedagoga, że to się wyczuwa, młody człowiek wyczuwa, że to nie jest tylko oficjalne, urzędowe, ale że jest coś więcej. Być może właśnie poczuła to, że dla mnie to też jest jakiś głębszy sens uprawianie tego zawodu, że w ogóle nie z tego powodu, żeby być popularną czy uwielbianą, a jest jak gdyby głębszy sens, który oni znakomicie rozumieli i rozpowszechniali. No, to wspaniałe postaci i dobrze, że Gorzów tak pamięta i że ta pamięć jest tak żywa ciągle, mimo że już od ich odejścia minęło trochę lat.
Czy pani zdaniem współcześnie szkoła teatralna uczy tych młodych aktorów inaczej, w inny sposób zawodu, bo dość często teraz zdarzają się narzekania co do aktorów młodych, którzy potrafią mówić niewyraźnie, nie słychać ich w ostatnim rzędzie. Natomiast tych aktorów, w cudzysłowie, ze starej szkoły podziwia się za umiejętności emisji głosu, za dykcję, za dobry warsztat aktorski. Czy gorzej się teraz uczy, z czego to się bierze, że te narzekania się pojawiają?
To pięta Achillesowa dotknęła pani bardzo ważnego problemu, który ja także dostrzegam jako widz. Widz siedzący na fotelu w kinie, widz siedzący przed telewizorem czy widz w teatrze. No niestety spotykam się często z tym, że ktoś mówi, komplementując mnie, właśnie tak jak powiedziała pani stara szkoła, na przykład, no choćby ostatnio graliśmy przez cały tydzień Króla według Twardocha w reżyserii Moniki Strzępki. Fantastyczna inscenizacja, naprawdę ważne przedstawienie, gram Rywkę z Palestyny. I ktoś z widzów, przyszła jakaś para i powiedziała, wie pani, my rozumiemy dokładnie panią, słyszymy, mimo że czasem jest pani z tyłu sceny, słyszymy i to nie jest nic sztucznego, a wymienili tutaj aktorów młodych, którzy no niby coś mówią, ale siedzimy w ósmym rzędzie i nie słyszymy i nie rozumiemy. Więc no ja jestem zdania, zresztą co mówię wyraźnie, moim obowiązkiem jest, żeby widz, który przychodzi do teatru, czy który zasiada przed telewizorem, czy przed ekranem, rozumiał, co mówię i słyszał. Czyli odwrotnie, może słyszał i rozumiał. To wcale nie znaczy, że trzeba mówić sztucznie, że to może być, jeśli powinno być, intymne, czy bardzo ciche. czy nawet na granicy słyszalności, ale musi być słyszalne. To może być nawet szept, to może być bardzo, bardzo intymne, ale to musi być słyszalne. Inaczej się mówi, ja prezentowałam to tutaj na spotkaniu z widzami, inaczej się mówi do dużej widowni, na wielkiej scenie teatru wielkiego, gdzie miałam też przyjemność grać w prapremierze Cudzoziemki, a inaczej się mówi w kameralnej sali, więc musi być naturalne, tak. No nie można mówić intymnie, powiedzmy prowadząc jakąś intymną scenę z bliską osobą w łóżku czy na kanapie, no nie można mówić tak jak na dużej scenie, ale musi być to po prostu słyszane i zrozumiałe. Wydaje mi się, że to jest no jakaś niedoskonałość, którą uważam, że powinni moi koledzy, którzy zajmują się, są pedagogami w jednej, drugiej czy trzeciej szkole, uświadamiać. Ale także to jest sprawa reżyserów. Reżyser i akustyk, który kontroluje, no powinien zareagować. A często jest tak, że ten reżyser czy akustyk zna ten tekst, bo ma scenariusz przed sobą i po prostu zna, więc mniej więcej wie, co oni mówią. Ale widz po raz pierwszy, jak ogląda, nie zna tekstu i warto by było, żeby to docierało. I jak powiadam, to nie ma nic wspólnego z nieprawdziwym mówieniem, bo ta prawda musi dotrzeć.
Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta wydało książkę autorstwa dr Małgorzaty Pytlak, której tematem jest średniowieczny warsztat garncarski. Z autorką tej bardzo ciekawej publikacji, archeolog Małgorzatą Pytlak, rozmawia Izabela Patek.
Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy, rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń, to tytuł książki, którą pani napisała. Naczynia z okresu średniowiecza to zagadnienie, które panią szczególnie frapuje. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że próbowałam rozwiązać problem, jak funkcjonowała średniowieczna garncarnia, czyli jak robiono naczynia w okresie późnego średniowiecza. A ponieważ literatura przedmiotu mówiła o takim dosyć prymitywnym garncarstwie, co nie potwierdziło się dzięki warsztatom garncarskim, które na potrzeby tej publikacji, a właściwie rozprawy doktorskiej i na potrzeby opracowania zbioru naczyń, które w badaniach wykopaliskowych pozyskaliśmy w Smolnicy, w gminie Dębno, ale wtedy, kiedy żeśmy tam prowadzili badania, to było jeszcze województwo gorzowskie. I stąd w naszych zbiorach jest taki duży zbiór naczyń ze Smolnicy. Wyróżnia się tym, że jest to drugi w Polsce warsztat garncarski okresu średniowiecza, późnego średniowiecza, który właśnie został publikowany.
Co jest takiego charakterystycznego w tym późnośredniowiecznym warsztacie garncarskim? Jakimi metodami produkcji tych naczyń się wówczas posługiwano? Nam może trudno jest sobie to wyobrazić.
Przede wszystkim okazało się, że po pierwsze, że natrafiliśmy na relikty warsztatu garncarskiego, a dokładnie jamy popiecowej, po specyficznym rodzaju pieca, piecu typu leżącego, które przyszły na tereny Polski razem z kolonistami prawdopodobnie z Brandenburgii, z północnych Niemiec. I to jest taki piec o poziomym ciągu ognia, inaczej budowany niż dotychczas. No to pierwszy wyróżnik. Drugi wyróżnik, że jest bardzo dużo naczyń wypalanych w atmosferze redukcyjnej, czyli bez dostępu powietrza, a to daje specyficzną barwę czerepu stalowo-szarą, my to nazywamy siwaki. I to jest dominacja, ale wyróżnikiem w Smolnicy jest to, że sam tą naczynia również ceglaste o dnach kulistych. I to jest taki troszkę ewenement, dlatego że naczynia późnośredniowieczne o dnach kulistych są produkowane, jeśli chodzi o granice dzisiejszej Polski, na terenie województwa zachodniopomorskiego i północnej części lubuskiego. Poza tym w innej części kraju, jeżeli są spotykane, to się uważa, że jest to import. I to jest taki wyróżnik kolejny Smolnicy i następna, że te naczynia wypalane w atmosferze utleniającej, czyli z dostępem tlenu w kolorze czerepu ceglastym, są o dnach kulistych. A takich naczyń do tej pory w literaturze nie spotkałam, tylko w Smolnicy.
Nie byłabym sobą, gdybym nie spytała o zdobienia. Jakie te naczynia były? Czy miały takie mocno siermiężne kształty? I właśnie zdobienia, czy też starano się nadać im pewien określony kształt, który miał również ludzi w tamtym okresie cieszyć ich oko?
Tu jest znowu specyfika tego warsztatu. Naczynia późnośredniowieczne, ceramiczne, były powszechnie używane do wszystkiego w gospodarstwie. Były naczynia oczywiście metalowe czy drewniane, natomiast dominowały naczynia ceramiczne. I trzeba sobie wyobrazić, że w okresie średniowiecza powstają tak zwane cechy rzemieślnicze, w tym cechy garncarskie, gdzie człowiek nie zajmował się już prawie niczym, czyli nie uprawiał ziemi, hodował zwierzątek itd. On tylko zajmował się swoim warsztatem. Tak byli kaletnicy, szewcy, no i garncarze też. I ci garncarze po 12 godzin siedzieli w tych warsztatach i po prostu robili naczynia w sezonie, żeby móc zarobić na życie. Dla nich najważniejsze było to, żeby naczynie było odpowiedniej wielkości, dobrze wykonane, czyli technicznie dobrze, dobrze wypalone, żeby się nadawało do sprzedania. Różnie było oczywiście naturalnie, że każdy, tak jak potrzeba człowieka jest, używał artystycznych ozdób. Generalnie to nie są naczynia jakieś, te powszechnie używane garki, tam nie ma jakichś specjalnych ozdób, ale jeśli chodzi o Smolnicę, natrafiliśmy na małe fragmenty naczyń, bo ja tak sobie to wyobrażam, że ten piec garncarski, który odkryliśmy, jego relikty, to on w pewnym momencie się zniszczył, po prostu zapadł się, zepsuł i garncarz potraktował to jako taki śmietnik na te destrukty swoje. Co się nie udało, co tam się mu potłukło, to on tam sobie wyrzucał. Tam natrafiliśmy na ułamki naczyń pięknie zdobionych, tak zwanymi malinkami, angobą, szkliwieniem. Dotychczas w literaturze przedmiotu uważano, że tego typu naczynia, w szczególności właśnie utleniające, to są importy. Że takie rzeczy się tutaj nie produkuje, one przyjeżdżają z Flandrii, dzisiejszej Belgii, Holandii i tak dalej, a tutaj to takie wszystko prymitywne. I nagle się okazuje, że w tej Smolnicy takie fragmenciki nieduże, ale są. I może zastanawiałabym się, jak tam trafiły, chociaż jeżeli mówimy, że jest to warsztat, że jeżeli jest to jama taka na destrukty z tego warsztatu, no to z tego warsztatu to pochodzi. Ale na potwierdzenie okazało się, że 30 km od Smolnicy jest Myślibórz. W Myślibórzu w drugiej połowie XIII wieku funkcjonował warsztat garncarski, który mamy dokładnie datę, kiedy został zamknięty, ponieważ w 1275 roku była tam fundacja klasztoru dominikanów. Pozostałością tej fundacji jest do dzisiaj klasztor dominikanów, który jest w Myślibórzu. Natomiast wtedy, nie wiem czy to było na zasadzie wykupu tej ziemi pod ten klasztor, to spowodowało, że garncarnia, która tam była, musiała się przenieść, zlikwidować, cokolwiek to znaczy. I potwierdzeniem tego są wyniki badań archeologicznych, trochę przypadkowych, które nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku, jak już na terenie tego sekularyzowanego klasztoru budowano szkołę, która zresztą do dzisiaj tam istnieje. Jak budowano szkołę, to natrafiono na całe duże ilości naczyń, w tym naczyń w całości zachowanych. I to badacze niemieccy uznali, że to jest warsztat garncarski. Ja tutaj pokazuję te naczynia w całości zachowane, bo one właśnie są ceglaste, zdobione malinkami, w ten sposób, który to mówiono, że to są tylko importy. Skoro w Myślibórzu produkowano tego typu naczynia, no dlaczego nie w Smolnicy? Tak? Umiejętność była i myślę, że na przykładzie tego warsztatu ze Smolnicy jest kilka problemów ogólno takich garncarskich, ogólnonaukowych poruszonych, bo ja również podważam taką teorię pokutującą w literaturze, że nie było umiejętności toczenia naczyń, tylko robiono to metodą taką wałeczkową i obtaczaną. Zasadnicza różnica między toczeniem a innymi formami polega na tym, że musi być koło garncarskie, na którym garncarz rzuca jeden kawałek gliny i z tego jednego kawałka, czyli musi mieć tą wyobraźnię, jak duże naczynie chce zrobić, ile tej gliny musi użyć. On centruje tą glinę na tym kole w odpowiedniej rotacji, czyli szybkości jego koła i zaczyna powolutku do góry budować ścianki. Każda inna metoda, tak zwane obtaczanie, to jest troszkę tak jak liczne warsztaty garncarskie, które robimy z dziećmi nawet w muzeum, że mają plastelinę czy glinę, robią placuszek, do tego placuszka robią takie wałeczki, przyklejamy i powoli budujemy ścianki naczynia, potem to się ścienia, obrabia i tak dalej. Uważano, że nie znano takiego koła, które dałoby na tyle szybką rotację, żeby pozwoliło toczyć te naczynia. Przeprowadzając doświadczenia z garncarzami, garncarz specjalnie na potrzeby tych naszych doświadczeń wykonał taką metodą prymitywną takie koło garncarskie. To koło garncarskie prezentowane było na warsztatach w Instytucie Archeologii w Toruniu, było prezentowane w muzeach i on po prostu na tym kole toczył. Natomiast drugi garncarz, z którym współpracuję, który mieszka tu w okolicach Demna, on w ogóle okazuje się, że toczy naczynia na bardzo prymitywnym, tylko ręcznym kole garncarskim, czyli takie możliwości, takie umiejętności są. O jednorodności tego zbioru świadczą również badania specjalistyczne, próbek tych naczyń i glin, które zostały przeprowadzone przez profesora Piotra Guniew w Instytucie Geologii we Wrocławiu. I on sam przyznał, że niezależnie od koloru czerepu, wszystkie naczynia mają taki sam skład, jakby pochodziły z jednego miejsca. Potwierdza to warsztat. Trochę inne zadania i nie będziemy je pokazywać, przynajmniej w tym następnym roku.
Zakończył się remont muzeum, ale teraz trwa przygotowywanie wystaw stałych i całego systemu wystawienniczego w nowoczesny sposób.
Mówimy o Muzeum Santokum. To jest taki duży projekt, który będzie teraz drugi rok trwał. Jesteśmy w trakcie budowy nowej stałej wystawy. Liczymy na to, że finał ten będzie w 2020 roku i pokażemy zupełnie inny sposób historię grodów Santoku.
Tam też naczynia będą.
Troszkę starsze niż te, o których książka mówi.
A jeśli byśmy chcieli dokładnie podać okres, z którego pochodzą te późno-średniowieczne naczynia opisane w książce, to jakie to są lata?
Tutaj na tym terenie datujemy to późno-średniowiecze od drugiej połowy XIII do XV wieku, a ten warsztat datuje między końcem drugiej połowy XIII a początkiem XIV wieku.
Jak długo ta książka powstawała?
Książka sama jest właściwie pokłosiem doktoratu, więc doktorat powstał, był broniony w 2017 roku. Tak z doskoku od 2010 roku pracowałam nad doktoratem. Natomiast sama książka była tutaj w tym roku zaktualizowana, bo dzięki temu, że dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można było wykonać te badania specjalistyczne. Ten aneks, bo ta książka jest aneksem pana profesora Guni, o ten aneks, o uzupełnienia w tekście, o sugestie, które zasugerowali recenzenci, wymagane były dwie recenzje naukowe samodzielnych pracowników, to wszystko ujmując, musieliśmy troszkę pozmieniać treść doktoratu, żeby przystosować to do publikacji książkowej.
W tej książce znajdują się zarówno rysunki, ryciny, jak i zdjęcia.
Tak, dlatego że tu jest po pierwsze pokazane są źródła, czyli te naczynia. Tak? One są pokazane przede wszystkim na podstawie tablic z rysunkami, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda i do tego jest szczegółowy opis tych naczyń, plus analogie takie chronologiczno-przestrzenne, czyli gdzie i z jakiego okresu na terenie Polski, Europy były znajdowane tego typu naczynia. To jest taki duży rozdział, a poza tym mówiona jest funkcja naczyń tych ze Smolnicy, i wreszcie sposoby produkcji, bo tu jest podtytuł rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń, czyli jakimi metodami wtedy w średniowieczu można było się posługiwać, żeby takie naczynia zrobić.
Autor 32 powieści, prozaik, dziennikarz, redaktor, publicysta, reportażysta, autor słuchowisk Alfred Siatecki był bohaterem Benefisu w 50-lecie swojego debiutu dziennikarskiego. Oto jak z beneficentem rozmawiała Agnieszka Sobiak w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
W pana powieściach można odkryć takie smaczki. Pan odkrywa takie rejony, które rzekomo są nam znane, ale zapoznając się z pana książkami widzimy, że jednak tak nie do końca. W Szajbusie bohaterami są zaginione dzieła sztuki z Żagania. W Postrzelonym natomiast sprawa dotyczy nieznanego obrazu Tadeusza Konicza. Natomiast w Pomście krąży pan wokół pałacu w Brodach, Zatoniu, a akcja Porąbanego dzieje się w zielonogórskim środowisku żużlowym. I jako rdzenna falubaska muszę zapytać, miłość do tej dyscypliny?
Ja się urodziłem tu na tej ziemi i mnie ponosi, kiedy słyszę, a jestem tam w Polsce wschodniej, kiedy na mnie mówią, że jestem Niemiec. W białostockim, w lubelskim mówiono, że my stąd jesteśmy Niemcami. Nigdy nie byłem Niemcem. I chciałem dowieść, że na tej ziemi, tu gdzie mieszkamy, działo się tak samo wiele ważnych spraw, jak pod Grunwaldem, jak w Krakowie, jak w Warszawie, jak w Piotrkowie Trybunalskim w Poznaniu, na Śląsku. Nawet kiedyś tak sobie przejrzałem, ile zdarzeń historycznych ze Szczecina albo Szczecin, z Breslau, albo z Wrocławia, z Zielonej Góry czy z Grünbergu, ile jest w dziejach, w encyklopediach. Wrocław może tam częściej występuje, ponieważ to było ogromne miasto. Ale Szczecin gdyby nie Caryca, to by właściwie o Szczecinie też niewiele było. Jakby tutaj się nic nie działo. A przecież na tej ziemi była jedna z największych kolekcji dzieł sztuki znajdujące się kiedyś w pałacu w Żaganiu. Co się z nią stało, tego nikt nie wie. była załadowana na samochody i wywieziona w kierunku południowym. To jest o tym w mojej powieści tej pierwszej Szajbus. Tam gdzieś widziałem, że jeszcze można ją było dostać. Ja doszedłem do wniosku, że ci pierwsi, którzy tu przyjechali, a mam na myśli Urząd Bezpieczeństwa, ówczesnych przewodniczących rad, ówczesnych działaczy, trochę podzielili sobie tych dzieł sztuki. Podczas spotkania w Żaganiu, kiedy o tym mniej więcej tak mówiłem i o tym mówiłem, kilka osób sobie przypomniało, że tam u kogoś widziało cudowne obrazy w złocistych, wielkich ramach. W innych powieściach także usiłuje przywołać wielkość tej ziemi, bo wcale nie jest ona ani gorsza, ani spod ogona nie wypadła. Jest taka sama jak wszędzie, a nawet jest tego tu więcej niż w Polsce Wschodniej. Ponosiło mnie, kiedy pojechałem do Brodów, gdzie jest przepiękny pałac Brylów, czy rodziny Brylów, który jest w stanie zaniedbany, fatalny. Tego miasto, czy gmina Brody nigdy w życiu nie odbuduje, bo to trzeba ogromne pieniądze mieć. To po co w Brodach tak wielka budowla? Chyba, że jako hotel czy restauracja. Ale może ktoś by się znalazł, kto by chciał te obiekty odremontować, wyremontować i coś w nich urządzić. Na tej ziemi jest tak dużo ciekawych spraw, że trzeba tylko o tym wspominać i mówić, że nie, że spod soce, spod ogona myśmy nie wypadli.
W dzisiejszym Kulturalnym Lubuskim to już wszystko. Janusz Młyński, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.